Witaj w Bielsku Białej. Zapraszam na wycieczkę po jednym z najpiękniejszych polskich miast. Na pewno znasz filmowe bajki o Bolku i Lolku oraz Reksiu. A może wiesz, że Fiat 126P to słynne przed laty polskie auto. I bajki, i Fiat powstały w ubiegłym wieku w Bielsku Białej. Podczas naszej wycieczki poznasz inne wspaniałości tego miasta. Od zabytków po niezwykłych ludzi. Ruszamy w drogę. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się na Placu Ratuszowym. Pośrodku stoi okazały i piękny budynek ratusza. Podejdźmy i stańmy przy głównym wejściu. W 1951 roku powstało miasto Bielsko-Biała. Utworzono je przez połączenie dwóch sąsiednich miast, Bielska i Białej. Do tego pięknego ratusza wprowadziły się władze nowo utworzonego miasta. Gmach ten zbudowano jeszcze przed połączeniem Bielska z Białą. W tamtych czasach był siedzibą władz miejskich Białej. Stań tak, żeby dobrze widzieć cały budynek ratusza. Ten gmach zbudowano nad rzeką Białą, która oddzielała przez stulecia oba miasta. Była też granicą między krainami, Śląskiem i Małopolską, a wreszcie bywała nawet granicą państwową. Dawno temu tu, gdzie stoimy, była Polska, zaś na drugim brzegu było już Królestwo Czech. W okresie rozbiorów miasto Biała należało do Galicji, a Bielsko do Śląska. W czasach, gdy wybudowano ratusz, Biała była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Okazałe budowle, jak ratusz, podkreślały znaczenie miasta. W Białej mieszkało wtedy niecałe 10 tysięcy ludzi, ale mogli oni sobie pozwolić na duże wydatki. Ratusz zbudowano w stylu naśladującym renesans, a jego projektantem był Emanuel Rost junior. Budynek ma kilka ciekawych szczegółów. Na szczycie umieszczono posąg greckiej bogini Airene. Trzyma ona w dłoni złoty róg obfitości, a obok stoi mały bóg o imieniu Plutos. Scena ta symbolizuje pokój i dobrobyt. A co widzimy na tarczy herbowej nad boginią? Tak, to pszczoła, równie pracowita jak mieszkańcy miasta. Cofnijmy się do punktu informacji turystycznej, a stamtąd idźmy dalej w stronę ruchliwej ulicy. Opuszczając plac ratuszowy, warto dodać, że zanim wybudowano tu ratusz, miejsce to nosiło nazwę Targu Świńskiego. W XIX wieku stanęły tutaj budynki straży pożarnej i dużej fabryki włókienniczej. Po wybudowaniu ratusza plac zmienił się w eleganckie miejsce. Właśnie tu powstał pierwszy kinoteatr w mieście, niestety dziś już nieistniejący. Wkrótce obok ratusza wybudowano inne gmachy. Spójrzmy na piękną siedzibę Banku Gospodarstwa Krajowego, stojącą na rogu placu. Wzniesiono ją po I wojnie światowej, gdy Polska odzyskała niepodległość. Po dojściu do ulicy wciśnij pauzę i przejdź ostrożnie na drugą stronę. Tam skręć w prawo. Idziemy ulicą Księdza Stojałowskiego. Panuje tu duży ruch i hałas samochodów, ale dawniej słychać było szum potoku Niwka. A wiesz, że Niwka nadal tu jest? Płynie pod ulicą, pod twoimi stopami. Niwka wpada do rzeki Białej i właśnie u zbiegu tych wód powstała osada o nazwie Biała. Założył ją ponad 400 lat temu sołtys królewskiej wsi Lipnik. Początkowo Lipnik, jako siedziba starostwa, był znacznie ważniejszy od Białej. Jednak z czasem Biała rozwijała się szybciej i po latach to Lipnik należał do niej. Zarówno w Białej, jak i w Bielsku osiedlali się ludzie różnych narodowości i wyznań. Obok Polaków mieszkali tu Niemcy, Żydzi, Czesi. Było to zgodne współżycie, a miasto dzięki temu bogaciło się także kulturowo. Spójrzmy na jasny budynek po lewej, który właśnie mijamy. To zabytek, który ma już ponad 250 lat i dach o nieczęsto spotykanym kształcie. Taki łamany dach nazywa się mansardowym. Początkowo dom służył jako mieszkanie. Do początku XIX wieku jego gospodarzem był burmistrz Białej, Józef Pratobefer. Od 1812 roku dom ten służył oświacie. Między innymi była tu szkoła katolicka. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Konfederatów Barskich. Na skrzyżowaniu idziemy dalej, prosto. Nadal spacerujemy ulicą Stojałowskiego. Tuż za skrzyżowaniem po prawej widzimy pawilon pokryty blachą falistą. Do 1939 roku stała tu synagoga, czyli żydowska świątynia. Nosiła hebrajską nazwę Ahavat Tora, to znaczy miłość Tory. Synagogę zniszczyli hitlerowcy podczas wojny. Powróćmy jednak do narodzin Białej. Od początku XVII wieku z zachodu Europy przybywali do Białej protestanci, będący odłamem chrześcijaństwa. Niemal cała Europa była wówczas pogrążona w krwawej wojnie, zwanej wojną trzydziestoletnią. Prześladowani protestanci uciekali tam, gdzie panowała wolność religijna, a takim krajem było Królestwo Polskie. Wśród uciekinierów znajdowało się wielu rzemieślników, a największe znaczenie zyskali tkacze, wytwarzający wspaniałe sukna, czyli tkaniny, z wełny owczej. W 1723 roku król August II Mocny nadał Białej prawa miejskie. Sąsiedni Lipnik pozostał daleko z tyłu. Przez dziesiątki lat Biała rozwijała się doskonale. Niestety, nasz kraj w tym czasie chylił się ku upadkowi i w 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Białą zagarnęła Austria i przez następne ponad 100 lat miasto było częścią krainy zwanej Galicją. Dochodzimy do skrzyżowania. Naprzeciwko widzimy wyrastające zza drzew dwie wieże kościelne. Zaś z nadbudynku po lewej stronie wystaje komin należący do zabudowań przemysłowych. Idziemy w stronę kościoła. Podejdźmy tam od lewej strony. Uważajmy też na przejściach dla pieszych. Przed nami plac Opatrzności Bożej, na którym stoi kościół, oczywiście także pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Na środku placu po prawej widzimy zabytkową figurę przedstawiającą świętego Jana Nepomucena. Był on Czechem. Żył w średniowieczu i zginął męczeńską śmiercią. Został utopiony w rzece Wełtawie na polecenie króla Czech Wacława IV. Jest to bardzo popularny święty, a o jego opiekę proszą ludzie zagrożeni powodzią lub suszą. Ludzie wierzą, że Jan Nepomucen chroni także mosty. Figura Jana Nepomucena nazywa się potocznie Nepomukiem. Ten Nepomuk chronił przeprawy przez Niwkę. Postawiono go w roku 1782, a niemiecki napis na pomniku znaczy po polsku „Chwalcie Pana w Jego świętych”. Chodźmy teraz pod kościół znajdujący się za drzewami po lewej stronie. Zatrzymajmy się przy nim. Pierwszą świątynię w tym miejscu ufundował burmistrz Białej, bogaty kupiec Baltazar Damek. Tu właśnie Damek miał ujrzeć cudowne światło i na pamiątkę tego wydarzenia postawił krzyż. Wkrótce w tym samym miejscu cudem uniknął śmierci z rąk szwedzkiego żołnierza. Wdzięczny Bogu pan Baltazar ufundował więc kaplicę. Była to pierwsza świątynia w Białej. Właściwy kościół wzniesiono tuż przed utratą przez Polskę niepodległości w rozbiorach. W jego budowę angażowali się tutejsi jezuici, dlatego początkowo kościół nosił wezwanie świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Zatrzymajmy się przed głównym wejściem do kościoła i obejrzyjmy go z bliska. Kościół Opatrzności Bożej to z pewnością jedna z najpiękniejszych świątyń w Bielsku Białej. Trzeba jednak wiedzieć, że kościół, który stał tu ponad 200 lat temu, był znacznie skromniejszy od obecnego. Tamten był o połowę krótszy i miał niższe wieże. Był też mniej ozdobiony i skromniej wyposażony w środku. Minęło przeszło 100 lat, nim przystąpiono do rozbudowy kościoła, dzięki której zyskał obecną postać. Zamożni Bialanie, jak nazywamy mieszkańców Białej, nie żałowali grosza. Do kościoła warto zajrzeć nie tylko dla modlitwy. Zobaczmy, jak jest piękny. Przyjrzyjmy się chociażby ambonie w kształcie złotej łodzi. Zanim opuścimy plac przed kościołem, stańmy tyłem do wejścia do niego. Spójrzmy jeszcze na potok płynący po prawej stronie placu. To Niwka, nad którą szliśmy niedawno. Potok płynął pod ulicą, a my szliśmy górą. Tu widzimy miejsce, gdzie Niwka wpływa pod ulicę Stojałowskiego i zmierza ku rzece Białej. Wróćmy do skrzyżowania z drogą, którą tutaj przyszliśmy. Jak widzieliśmy, na kościele znajduje się wiele tablic pamiątkowych. Każda przypomina ważne zdarzenie lub osobę. Jedna z tablic poświęcona jest papieżowi Janowi Pawłowi II. Bielsko-Białą łączą silne związki z papieżem Polakiem, głównie poprzez jego rodzinę. W Lipniku i Białej mieszkał Maciej Wojtyła, dziadek Karola Wojtyły. W Lipniku urodził się tata przyszłego papieża. Miał on również na imię Karol. Mama papieża miała na imię Emilia i też pochodziła z rodziny związanej z Białą. To jeszcze nie wszystko. W sąsiednim Bielsku pracował jako lekarz starszy brat Karola, Edmund. Niestety, podczas epidemii szkarlatyny Edmund Wojtyła zaraził się od pacjentki i zmarł. Miał tylko 26 lat. Powinniśmy ponownie dochodzić do przejścia dla pieszych. Przejdźmy ostrożnie na drugą stronę ulicy. Przed nami znajduje się niski, biały budyneczek. Idźmy wzdłuż niego, mając go po prawej stronie. Wprost przed nami znajduje się kamienica z roślinnym ornamentem na ścianach. To zdobienie typowe dla stylu w sztuce zwanego secesją. Styl secesyjny był modny nieco ponad 100 lat temu i tyle mniej więcej lat liczy sobie ten budynek. Odwróćmy się teraz w prawo i podejdźmy do zaokrąglonego rogu budynku. Wejdźmy w ulicę idącą na lewo od niego. Będzie to ulica Szkolna. Ulica Szkolna, którą teraz idziemy, dawniej nazywała się Sukiennicza, dlatego że mieściło się na niej wiele warsztatów tkackich. 200 lat temu sukno produkowano w małych zakładach włókienniczych. Tak było również w Białej i w Bielsku. Ale w XIX wieku nastała rewolucja przemysłowa. Miejsce warsztatów zajęły fabryki napędzane maszynami parowymi. Produkowane tu tkaniny miały wzięcie w całej Europie, a nawet na Bliskim Wschodzie. Być może materiał na latający dywan wyprodukowano właśnie tutaj. Przez wiele lat Biała próbowała konkurować z Bielskiem. Były to przecież osobne miasta. Jednak nie udało się Białej dogonić Bielska pod względem rozwoju czy bogactwa. Najlepsze efekty przyszły, gdy oba miasta zaczęły bardziej współpracować z sobą. Na początku XX wieku przemysł wełniany Bielska i Białej był na trzecim miejscu w Imperium Austro-Węgier, a po I wojnie światowej w niepodległej Polsce na drugim, bo pierwsze zajmowała Łódź. Zbliżamy się do skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą 11 listopada. Tam skręcimy w lewo. Ulica 11 listopada jest obecnie reprezentacyjnym deptakiem miasta. Została wytyczona już 250 lat temu. Oczywiście wtedy nazywała się inaczej. Była częścią tzw. traktu cesarskiego, łączącego zachodnią Galicję z jej stolicą Lwowem. Był to więc bardzo ważny szlak. Oficjalnie nazywano go główną galicyjską drogą handlową. Uwaga, za chwilę ujrzymy pewną ciekawostkę. Kryje się ona w kamienicy o numerze 64 po lewej stronie. Spójrzmy na kamienną posadzkę w bramie. Są tam tory kolejowe. Po co je tu położono? W tym miejscu 100 lat temu był sklep z artykułami żelaznymi. Żeby lżej było transportować je z magazynu, zbudowano kolejkę. Idziemy nadal prosto. Przed wojną ulica 11 listopada przyciągała ludzi eleganckich i bogatych. W sklepach Żydzi, Niemcy i Polacy oferowali najlepsze towary. Po prawej stronie zacznie się zaraz wyłaniać Plac Wolności. Na nim usiądźmy na jednej z ławeczek tak, żeby z lewej strony mieć ciągnącą się dalej ulicę 11 listopada. Plac Wolności powstał już podczas wytyczania traktu cesarskiego. Pełnił wówczas rolę rynku. Po prostu handlowano tu. Popatrzmy, jak plac jest zabudowany. Spójrzmy w prawo. Jest to jego północna strona. Stoją tam tylko dwa domy. Ten biały, po prawej, jest udekorowany włoską techniką malarską zwaną sgraffito. To najstarszy dom przy placu, liczy sobie 200 lat. Kiedyś był siedzibą zrzeszenia, czyli cechu, sukienników, czyli producentów tkanin. Sąsiednia kamienica jest troszkę młodsza, za to bez przerwy od 150 lat mieści się w niej urząd pocztowy. Popatrzmy teraz na budynek po lewej. Gmach jest ogromny. Gdy zadrzemy głowę, zobaczymy zielony dach i orła. Kiedyś mieścił się tu hotel, który nazywał się Pod Czarnym Orłem. Ten budynek powstał w 1905 roku. Już wcześniej jednak stał tu zajazd, w którym podróżni mogli zjeść i przenocować. Fundatorem hotelu był Arnold Gross, właściciel wytwórni spirytusu i producent likierów. Pamiętasz ten wysoki komin niedaleko kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej? Właśnie tam pan Gross wytwarzał popularne trunki. Miejscową kminkówkę czy dębówkę podawano w hotelowej restauracji. A oto najbardziej sensacyjna historia związana z hotelem. W 1938 roku w hotelowej restauracji bialscy taksówkarze ujęli Nikifora Maruszeczkę. Był to słynny w Polsce w okresie międzywojennym bandyta i morderca. Po schwytaniu osądzono Maruszeczkę i skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano. Okropna historia, prawda? Czas ruszyć dalej. Kontynuujmy spacer ulicą 11 listopada. Wróćmy do zabytkowych budynków przy ulicy 11 listopada. Zauważmy pewną interesującą cechę zabudowy. Najwięcej jest małych kamieniczek. Między nimi od czasu do czasu wyrastają duże, efektowne gmachy. Spójrzmy. Na drugim rogu Placu Wolności stoi z prawej potężny budynek z zaokrąglonym balkonem. Zaś naprzeciw niego jest mała kamieniczka z czerwonym dachem. Każdy z tych budynków pochodzi z innej epoki, a ten mniejszy jest o ponad 100 lat starszy od większego. Małą kamieniczkę zbudowano w XVIII wieku w stylu zwanym józefińskim. Styl ten wiąże się z imieniem władcy. Jak pamiętasz, biała trafiła pod panowanie Austrii. Kilka lat później jej cesarzem został Józef II. Był on reformatorem, czyli starał się unowocześniać kraj, którym rządził. Jednym z zarządzeń cesarza było opracowanie zasad, według których musiały być budowane domy. Przygotowano także gotowe wzory budynków. Decydowały powody praktyczne. Dom musiał być murowany i jednopiętrowy ze względów przeciwpożarowych. Ich wygląd miał łączyć cechy stylu barokowego z klasycyzmem. Uwaga, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Opuszczamy na pewien czas ulicę 11 listopada, aby zobaczyć kolejne bialskie perełki. Na początku zobaczymy kościół ewangelicki Marcina Lutra, kościół, którego zaokrąglona wieża za chwilę wyłoni się przed nami po lewej stronie. Od początku istnienia Białej przybywali tu luteranie. Są oni także chrześcijanami, ale różnią się od katolików sposobem wyznawania wiary. Byli głównie rzemieślnikami i kupcami. Pierwszą parafię luterańską stworzono w Białej w XVIII wieku i wkrótce postawiono ten kościół. Świątynia ta była jednym z pierwszych kościołów luterańskich w Galicji. Był to czas upadku Polski. Biała trafiła pod panowanie Austrii, której władcy byli gorliwymi katolikami. Przez pewien czas władze uprzykrzały luteranom religijne życie. Na przykład zakazywano budowania dzwonnic. Ten kościół jednak od początku posiadał wieżę z dzwonem. Dochodzimy do ulicy Targowej, przy której widać gmach ewangelickiego kościoła Marcina Lutra. Skręćmy w lewo i dalej idźmy prosto. Po prawej stronie będziemy mijać świątynię. Możemy się jej teraz przyjrzeć z bliska. To skromna świątynia, zbudowana w stylu zwanym klasycyzmem, popularnym pod koniec XVIII wieku. Wieżę wieńczy hełm i cylinder z oknami, który nazywa się latarnią. We wnętrzu kościoła duże wrażenie robi ołtarz wsparty na potężnych kolumnach, a także postacie czterech ewangelistów. Dla zwiedzających zagadką jest, z jakiego materiału wykonano posągi świętych. Na oko wydaje się, że wykuto je z kamienia, na przykład w marmurze. Ale tak naprawdę rzeźby wykonano z drewna i wypolerowano tak doskonale, że przypominają kamień. Zostawiamy kościół i patrzymy na kamienicę z lewej strony. Poszukajmy domu z numerem 2. Nad jego wejściem siedzą dwie słynne bialskie żaby. Stańmy tak, aby mieć dobry widok na tę niezwykłą kamienicę pod żabami. Wielu znawców sztuki uważa tę kamienicę za najpiękniejszy w całej Polsce przykład architektury w stylu zwanym secesją. Styl ten pojawił się na przełomie XIX i XX wieku, czyli ponad 100 lat temu, a jego centrum stanowił Wiedeń. Jedną z cech secesyjnych budowli są bogate zdobienia w kształcie roślin i zwierząt. Przyjrzyjmy się kamienicy dokładnie. Niezwykłe te żaby, prawda? Wytwornie ubrane, leniuchują przy baryłce wina. Jedna pali fajkę, druga gra na mandolinie. To żabia arystokracja. Jak myślisz, jaki lokal znajdował się w tym budynku? Była tu winiarnia Rudolfa Nachowskiego i chyba nie serwowano tu żabich udek. Ściany kamienicy pod żabami udekorowane są żukami, kwiatami, liśćmi. Budynek przypomina bajkową karczmę nad jeziorem, w której gośćmi są wodni mieszkańcy. Projektantem kamienicy był Emanuel Rost Junior, ten sam architekt, który zaprojektował tutejszy ratusz. Na prawo od kamienicy znajduje się duży plac. Tam się teraz udajmy. Jest to plac Wojska Polskiego. Idźmy wokół placu tak, aby kamienicę mieć po swojej lewej stronie. Zwróćmy uwagę na dom z numerem 13, który sąsiaduje z kamienicą pod żabami. Jest on jeszcze jednym dziełem Emanuela Rosta Juniora. Spójrzmy na obramienia okien i bogaty roślinny ornament na górze. Są to także cechy stylu secesyjnego, o którym mówiliśmy wcześniej. Spójrzmy teraz na plac. To największy z placów w Bielsku Białej. Wytyczono go prawie 300 lat temu i był pierwszym rynkiem w Białej. Pośrodku placu wzniesiono wtedy drewniany ratusz, siedzibę władz miasta. Obok stanął budynek wagi miejskiej, który był ważną instytucją. Handlarze i kupujący mogli tam ważyć towar, a władze zapewniały uczciwość wyniku. Z latami drewniane budynki znikały z rynku, a w ich miejsce stawiano murowane kamienice. Dochodzimy ponownie do przecinającej plac ulicy 11 listopada. Spójrzmy na narożny budynek po naszej lewej stronie. Mieści się w nim apteka pod Białym Orłem. To najstarsza apteka w Białej. Została założona za króla Augusta II Mocnego ponad 300 lat temu. Jest więc starsza niż plac, przy którym dziś się znajduje. Trzeba jednak wiedzieć, że apteka kilka razy zmieniała siedzibę. Przed I wojną światową umieszczono ją w tej kamienicy. Przejęła ją wtedy rodzina Ganszerów i nadała jej nazwę pod Białym Orłem. Stojąc twarzą do apteki, popatrzmy teraz w prawo na piętrowy budynek o jasnych ścianach. Nosi on nazwę Pałacyku Strzygowskich i został zbudowany pod koniec XIX wieku dla właściciela fabryki Franciszka Strzygowskiego. Jego przodek przybył do Białej z Tarnowa i był rzeźnikiem. Następni z rodziny Strzygowskich zrobili majątek na sukiennictwie. Zakupili nawet jeden z okolicznych zamków. Obecnie w tym pałacyku mieści się biblioteka. Stańmy twarzą do Pałacyku Strzygowskich. Następnie skręćmy w prawo i idźmy dalej prosto do przeciwległego rogu rynku. Kontynuujemy wycieczkę ulicą 11 listopada. Po lewej widzimy ulicę Ratuszową, prowadzącą do nowego ratusza, który widzieliśmy na początku. Co ciekawe, narożny budynek o ciemnej ścianie i czerwonym dachu to poprzedni ratusz. Burmistrz przeprowadził się stąd do nowego budynku, o wiele ładniejszego i bardziej reprezentacyjnego. Ze starym ratuszem od początku XX wieku sąsiadowała przepiękna kamienica Juliusza Korna. Zaprojektował ją brat Juliusza, Karol, znakomity architekt. Niestety, po wojnie budynek przebudowano w tak nieszczęsny sposób, że zniszczono cały jego urok. Powoli dochodzimy do narożnika Placu Wojska Polskiego. Czeka nas teraz spacer końcowym fragmentem ulicy 11 listopada. Wędrując, spotkamy sporo domów zbudowanych w stylu józefińskim. Jak pamiętasz, były to domy stawiane w taki sposób, by się w nich mieszkało bezpiecznie. Opowiemy też o nowszych czasach, gdy Białą i Bielsko można było określać mianem dwumiasta. Choć formalnie były to dwie osobne miejscowości, to od XIX wieku stanowiły jeden ośrodek miejski. Większe, bogatsze Bielsko i starająca mu się dorównać Biała, oba te miasta zrastały się w jedno. 200 lat temu, po obu stronach rzeki Białej, rozwój nabierał tempa. Bielsko i Biała powiększały się. Do obu sprowadzano maszyny włókiennicze, powstawały pierwsze fabryki sukna. Rozwojowi miast pomogły też wojny napoleońskie. Na potrzeby armii zamawiano olbrzymie ilości mundurów. Miastom pomogła też różnorodność prowadzonej gospodarki. Biała i Bielsko nie polegały tylko na włókiennictwie, lecz rozwijały też inne dziedziny. Kwitł tu przemysł spożywczy, maszynowy, drzewny, papierniczy i jeszcze wiele innych. Dzięki temu mieszkańcy bogacili się, co widzimy choćby po wyglądzie kamienic, które budowali. Po prawej stronie, przed skrzyżowaniem, widzimy ładną, choć skromną kamieniczkę. Nad wejściem ma ona wypisany rok budowy 1783. 100 lat później tutejsi mieszczanie mogli sobie pozwolić na znacznie okazalsze domy. Spójrzmy na szarą kamienicę z numerem 18. Jej właścicielami byli bracia Landauowie, architekci projektujący w czasach secesji. Nic więc dziwnego, że dom ma niezwykły kształt, falujący dach i zaokrąglone narożniki. Przed nami skrzyżowanie z ulicą Łukową. Na skrzyżowaniu idziemy prosto, w kierunku coraz lepiej widocznego mostu na Białej. W Bielsku i Białej żyli i pracowali ludzie różnych narodowości. Przypomnijmy kilka nazwisk: Landau, Rost, Gross, Korn, Nachowski. Mieszkali tu głównie Niemcy, Żydzi i Polacy. Niemców było najwięcej. Jeszcze na początku XX wieku język niemiecki był najczęściej używany przez mieszkańców, także przez Polaków. Widzisz fontannę po lewej stronie i psa? Znajoma postać. Ale najpierw dokończmy opowieść o ludziach. W okresie międzywojennym Bielsko i Biała należały do Polski. Wtedy też liczba Polaków zaczęła wzrastać. W Bielsku wciąż mieszkało więcej Niemców, ale już w Białej większość stanowili Polacy. Natomiast najwięcej zakładów przemysłowych należało do Niemców i Żydów. Dziś w Bielsku Białej mieszkają niemal wyłącznie Polacy. To skutek II wojny światowej. Odpocznijmy od historii i zajmijmy się gospodarzem fontanny. To oczywiście Reksio, bohater rysunkowych bajek. Jeden z naszych najlepszych kumpli z telewizyjnego ekranu. Filmy o Reksiu powstały właśnie tutaj, w studiu filmów rysunkowych. W Bielsku stworzono wiele znanych kreskówek. Na przykład o Bolku i Lolku oraz Toli, a także Porwanie Baltazara Gąbki, którego ratował Smok Wawelski i kucharz Bartolini, Bartłomiej. Artyści z Bielska Białej mają ogromny udział w tworzeniu najlepszych polskich filmów animowanych. I ciebie, i starsze osoby zapraszam do zwiedzenia wytwórni kreskówek. Mieści się ona przy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku, blisko trasy naszej wycieczki. Skoro o Bielsku mowa, to spójrzmy teraz na drugą stronę rzeki. Zauważmy wysoką, elegancką kamienicę. To pierwsza budowla, która powita nas w bielskiej części miasta. Kamienice te wybudowano pod koniec XIX wieku. Uwagę zwracają kolumny i kopuły. Są to cechy stylu zwanego barokiem. Barok to styl radosny, co podkreślają dodatkowo żywe, jasne kolory fasady. Powiedzmy, jak nazywał się projektant tego budynku. Nazwisko to już padło. Karol Korn. Architekt ten wywarł wielki wpływ na wygląd Bielska Białej, a jego dzieła można zobaczyć w kilkunastu najważniejszych punktach miasta. Podczas naszego spaceru jeszcze zobaczymy budowle zaprojektowane przez Karola Korna. Tutaj kończymy naszą wycieczkę po Białej. Jeśli masz ochotę, zapraszam teraz na wycieczkę po Bielsku. Przekroczymy teraz most na Białej i pójdziemy dalej prosto ulicą 11 listopada. Żegnamy się z Białą, za mostem rozciąga się już Bielsko. Jak pamiętasz, rzeka nie tylko oddzielała miasta Bielsko i Białą. W średniowieczu była także granicą księstw piastowskich. Później granicą między Polską a Śląskiem, który należał do innych państw. Od połowy XVIII wieku oddzielała dwie prowincje austriackiego cesarstwa Habsburgów, Galicję od Śląska. Nawet po I wojnie światowej, gdy oba miasta znalazły się w Polsce, rzeczna granica nie znikła. Za jej sprawą Białą pozostawiono w województwie krakowskim, zaś Bielsko znalazło się w ramach województwa śląskiego. Dopiero po połączeniu obydwu miast w jedno rzeczna granica znikła. Jesteśmy już w Bielsku. Jest zupełnie odmienne w porównaniu z Białą. Otaczają nas wysokie, piękne kamienice, których nie powstydziłby się Kraków czy Wiedeń. Prawie każda warta jest uwagi. Spójrzmy, jak elegancki jest budynek z naszej lewej strony z neonem apteka. Zaprojektował go Titus Neugebauer, którego dzieła znajdują się w wielu miastach, także w Wiedniu. Trzeba przy tym zauważyć, że kiedy wznoszono te budynki, Bielsko liczyło niespełna 20 tysięcy mieszkańców. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Cechową. Idźmy dalej prosto. Idziemy teraz w kierunku schodów widocznych na końcu ulicy. Znajdujemy się na terenie Dolnego Przedmieścia. Tu ponad 100 lat temu ukształtowało się nowe centrum miasta. Wtedy, pod koniec XIX wieku, bogaci mieszkańcy Bielska budowali tu swe reprezentacyjne kamienice. Każdy chciał, by jego dom był nie tylko okazały, ale też naśladował modną architekturę Wiednia. Dlatego też Bielsko-Białą nazywano czasem Małym Wiedniem. Na tle dużych domów widać też skromniejsze, jak szara piętrowa kamienica z różowymi obramowaniami okien. Być może domyślasz się, że to starszy budynek. Zbudowano go jeszcze w XVIII wieku, gdy rozwój miasta był wolniejszy, a jego mieszkańcy mniej zamożni. Na skrzyżowaniu przed wysokimi schodami skręcimy w lewo. Trzymajmy się lewej strony ulicy. Po prawej miniemy współczesny, przeszklony budynek. Na najwyższym piętrze mieści on restaurację, z której roztacza się panorama miasta. Idziemy ulicą Barlickiego. Trzeba dodać, że widoki z góry na Bielsko-Białą są wspaniałe. Niewiele miast w Polsce jest tak pięknie położonych. Miasto przecina wstęga rzeki Białej, a osiedla zdają się wspinać na stoki Beskidów. W granicach miasta jest nawet beskidzki szczyt o nazwie Szyndzielnia. Można się na niego dostać kolejką linową. Wróćmy jednak z gór do centrum. Ulica Barlickiego swoje złote czasy miała 150 lat temu. Nosiła wtedy nazwę ulicy Kolejowej i łączyła nowo zbudowany bielski dworzec z rynkiem Dolnego Przedmieścia. Była jedyną drogą dojazdową, nic więc dziwnego, że szybko wyrosły przy niej hotele, kamienice i sklepy. Zbliżamy się do skrzyżowania. Stańmy przy pasach tak, żeby mieć dobry widok na kamienicę po drugiej stronie. Zanim opowiemy o budynkach, zerknijmy na plac po lewej. Od 1918 roku nosi on imię Franciszka Smolki. Plac ten istnieje jednak od około 500 lat i był rynkiem Dolnego Przedmieścia. Otoczenie placu przebudowywano w ciągu wieków. 200 lat temu powstawały tu zakłady włókiennicze. Bielsko zmieniało się wówczas w miasto przemysłowe. Spójrzmy teraz na kamienicę z dużą bramą, stojącą na wprost nas. To pasaż komunalnej kasy oszczędności, o którym opowiem za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się sąsiadującemu z pasażem gmachowi po lewej stronie. Zbudowano go w 1900 roku i w chwili powstania wzbudzał mieszane uczucia wśród mieszkańców. Krótko mówiąc, nie wszystkim się podobał. To dziwne, bo jego projektantem był wybitny architekt Max Fabiani, którego budowle stoją w samym Wiedniu. Przejdźmy teraz przez pasy i idźmy prosto przez bramę w kamienicy. Idziemy teraz w kierunku tunelu, pasażem komunalnej kasy oszczędności. W budynkach po obu stronach znajdują się biura i sklepy. Idziemy pasażem, czyli wytyczoną pośrodku ulicą dla pieszych, która obecnie nosi nazwę Przechód. Przechodem dojdziemy do reprezentacyjnego Placu Chrobrego. Pasaż to ciekawa trasa, prawda? Ale najciekawsze drogi komunikacyjne znajdują się nad i pod nami. Wyobraź sobie, że pod naszymi stopami biegnie prawie 300-metrowy tunel kolejowy. Czyżby Bielsko-Biała miało swoje metro? Tunel powstał prawie 150 lat temu, gdy budowano linię kolejową łączącą Bielsko z Żywcem. Było to wielkie osiągnięcie techniczne. Zrobienie tunelu i wybudowanie nowego dworca kolejowego zmieniło wygląd miasta. Centrum Bielska połączono z dworcem ulicą, która szybko stała się główną tej części miasta. Obecnie nosi ona nazwę 3 Maja i biegnie nad nami. Na przełomie XIX i XX wieku wybudowano tu wiele wspaniałych budynków. Wspominaliśmy już architekta Karola Korna. To właśnie przy ulicy 3 Maja stanęło najwięcej kamienic jego projektu. Stąd też ta ulica zwana jest czasami Promenadą Korna. Zawsze była bardzo ważna, więc każdy, kto tu rządził, nazywał ją po swojemu. Do końca I wojny światowej nosiła imię cesarza Franciszka Józefa I. Potem nazwano ją 3 Maja. Podczas II wojny światowej była ulicą Hitlera, a po wojnie Lenina. Od 1990 roku znów jest ulicą 3 maja. Z pewnością znajdujemy się już na placu z fontanną. Stańmy gdzieś w jego centrum i rozejrzyjmy się wokół. Plac Bolesława Chrobrego jest centralnym punktem Bielska. Znaczenie to zyskał na przełomie XIX i XX wieku, gdy w tym miejscu skrzyżowały się główne drogi miasta. Już 120 lat temu przez plac poprowadzono linię tramwajową. Wtedy miał on skromniejszą nazwę, był placem garncarskim. A skoro były tramwaje, to znaczy, że miasto miało elektryczność. Elektrownia w Bielsku była jedną z trzech pierwszych na ziemiach polskich. Jeszcze przed 1900 rokiem bielszczanie mieli także gaz, wodociągi i telefony. Naprawdę chciało się tu żyć. Przyjrzyjmy się dokładniej okolicznym budynkom. Nad placem góruje zamek Sułkowskich. Zbudowano go około 700 lat temu, jest więc częścią Bielska od początku istnienia miasta. Oczywiście wiele razy go przebudowywano. Początkowo był drewnianą warownią, strzegącą przeprawy przez rzekę Białą. W XIV wieku rządzący tu książę Cieszyński wzniósł zamek murowany. Potem była to rezydencja magnatów pochodzących z Węgier, a od połowy XVIII wieku jej właścicielem był polski ród Sułkowskich, którzy opuścili Bielsko w 1945 roku. To właśnie Sułkowscy półtora wieku temu nadali rezydencji obecny wygląd. Jest on mieszanką różnych stylów architektonicznych. Dla odmiany popatrzmy teraz na znacznie młodszy budynek, pochodzący z XX wieku. Stoi on za fontanną przy schodach i wygląda, jakby składał się z dwóch części. Lewa jest mniejsza i przeszklona, prawa zaś dużo większa. Zbudowano go w okresie międzywojennym dla komunalnej kasy oszczędności. Reprezentuje on styl architektoniczny zwany funkcjonalizmem. Zachęcam do odwiedzenia wnętrza banku. Znajduje się tam bowiem niesamowity witraż z panoramą Bielska. Warto go zobaczyć. Stańmy teraz przodem do zamku. Po jego prawej stronie biegnie ulica Wzgórze. Chodźmy w jej kierunku. Rozpoczynamy wspinaczkę na Wzgórze Miejskie, gdzie znajduje się rynek miasta Bielska. Zwróć uwagę na kamienicę sąsiadującą ze szklaną częścią banku. Wystrój ścian i kształt dachu podpowiadają, że jest to stary budynek. To prawda. Jest to tak zwana kamienica kałuży, a zbudowano ją 250 lat temu. Prezentuje panujący jeszcze wówczas styl barokowy, który przejawia się m.in. falującymi krawędziami dachu. My idziemy dalej w kierunku budynku ze schodami, znajdującego się na rozwidleniu ulic. Kamienicę kałuży zbudował kupiec Jan Barthelmus, ale nazwę zawdzięcza ona późniejszemu właścicielowi. Był nim rzemieślnik Karol Kałuża. Pan Kałuża zajmował się introligatorstwem, czyli oprawiał książki. Powinniśmy zbliżać się do kamienicy ze stromymi schodami. Za jej rogiem skręcimy w prawo. Idziemy uliczką o nazwie Podcienie. Ładnie się nazywa i ładnie wygląda, prawda? Zbliżamy się do historycznego centrum Bielska. Opowiedzmy więc o początkach tego grodu. Na pagórku nad rzeką Białą ludzie osiedlali się już od XIII wieku. Ale dopiero na przełomie XIII i XIV stulecia powstało tu prawdziwe miasto. Mówiąc prościej, Bielsko ma już ponad 700 lat. Do jego powstania przyczynił się książę cieszyński Mieszko I. Ale to inny Mieszko niż pierwszy władca Polski. Zbieżność imion i numerów jest przypadkowa. Tak więc Bielsko może się pochwalić długą historią. Zwłaszcza, że sąsiednia Biała jest miastem dopiero od około 300 lat. W okresie średniowiecza Bielsko było małym miasteczkiem. Niedaleko wylotu ulicy Podcienie znajdowała się dolna brama miejska, To naprawdę niewielka odległość. Oto stary rynek otwiera się przed nami. Jesteśmy w sercu miasta. Podejdźmy do fontanny na środku placu. Bielsko zorganizowano jako miasto w oparciu o zasady prawa magdeburskiego, zwanego też prawem niemieckim. Według tych zasad rynek otrzymał kształt prostokąta o wymiarach około 60 na 80 metrów. Z narożników wybiegają po dwie prostopadłe do siebie uliczki. Domy przy tym placu budowano najpierw z drewna, dopiero z czasem zastępowano je murowanymi. Mieszkali w nich najbogatsi mieszczanie. Na rynku znajdował się także ratusz, siedziba władz miasta. Nim zatrzymamy się przy fontannie, zajrzyjmy ostrożnie za okrągłą balustradę. Znajduje się tam dawna studnia miejska. Studnia w kamiennej obudowie pochodzi z XVII wieku i jest częścią dawnej zabudowy rynku. Te najstarsze pozostałości nie wyglądają zbyt efektownie i są ukryte pod ziemią. Ich odkrywaniem zajmują się archeolodzy. Wyobraź sobie, że znaleźli oni pozostałości wodociągu. Niesamowite, prawda? Nasi przodkowie rozprowadzali wodę po mieście rurociągiem zrobionym z przewierconych pni drzew. Na rynku odkryto też pozostałości zbiornika na wodę, ratusza i budynku wagi miejskiej. Ruiny tego ostatniego zaraz zobaczymy. Wcześniej jednak obejdźmy fontannę i popatrzmy na inną konstrukcję, także niezwykłą, tyle że współczesną. Jest nią wodny zegar kwadransowy. Trzeba umieć z niego korzystać. Masz okazję nauczyć się. Obróćmy się teraz tyłem do zegara kwadransowego i podejdźmy parę kroków do czegoś w rodzaju przeszklonego podestu na wprost, wystającego ponad płytę rynku. Zanim tam dotrzemy, spójrz w prawo i odszukaj wzrokiem wysoką, błękitną kamienicę. Jest wyjątkowo piękna. Ma ona trochę ponad 100 lat. Mimo to jest jedną z młodszych na rynku. Większość domów zbudowano tu w XIX, XVIII, a nawet XVII wieku. W błękitnej kamienicy mieściła się kiedyś restauracja Pilsnerhof, czyli zajazd pilzneński. A teraz spójrz za pancerne szkło, które chroni fundamenty budynku wagi miejskiej. Jak pewnie pamiętasz z wizyty w Białej, waga miejska służyła temu, by towar, którym handlowano podczas targów i jarmarków, był ważony uczciwie. Było to niezwykle potrzebne urządzenie, a obsługiwał je wyznaczony miejski urzędnik. Stańmy teraz tak, żeby ruiny pod szkłem mieć po prawej stronie. Na wprost ujrzymy wystającą nad dachami wieżę kościoła. Chodźmy w jej stronę, kierując się do narożnika rynku. Po lewej stronie mijamy kamienną figurę. Czy rozpoznajesz tego świętego? To Jan Nepomucen, którego widzieliśmy już w Białej. W całym mieście jest aż 6 Nepomucenów. Skąd taka popularność tego czeskiego świętego właśnie tutaj? Jedną z przyczyn była długa przynależność Bielska do Królestwa Czech, a potem wraz z Czechami do Cesarstwa Habsburgów. Nepomuki, jak czasem nazywa się te figury, stawia się też często na placach i przy świątyniach. Zbliżamy się do narożnika rynku, z którego wychodzą dwie ulice. Pójdziemy lewą z nich w kierunku dobrze widocznej bryły kościoła. Idziemy ulicą, która nazywa się, rzecz jasna, Kościelna. Zaprowadzi nas ona wprost przed główne wejście katedry pod wezwaniem Świętego Mikołaja. W średniowiecznym mieście nie mogło zabraknąć kościoła. Bielszczanie wznieśli świątynię w pewnej odległości od rynku, tuż przy murach miejskich. Pierwszy kościół zbudowano z drewna, ale już w XV wieku książę Cieszyński ufundował murowany. Zbudowano go w stylu gotyckim. Obok znajdował się cmentarz parafialny. Osoby, które znają się na architekturze, powiedzą, że kościół świętego Mikołaja bardzo odbiega od typowego gotyckiego stylu. Jest to skutek przebudowy dokonanej ponad 100 lat temu. Wcześniej kościół był kilkakrotnie odbudowywany po pożarach i napaściach różnych wojsk. Przez pewien czas był też świątynią luterańską. Stańmy przed głównym wejściem do gmachu katedry. Jesteśmy na placu świętego Mikołaja. Stąd najlepiej widać piękno fasady kościoła, czyli jego przedniej ściany. Jest ona dziełem Leopolda Bauera, architekta, który pochodził z Wiednia. Wykorzystał on elementy różnych stylów architektonicznych. Dało to niezwykły efekt, który teraz możemy podziwiać. Ale największe wrażenie robi bez wątpienia wysoka na ponad 60 metrów wieża. Przypomina ona słynną dzwonnicę stojącą obok kościoła świętego Marka w Wenecji. Wnętrze katedry, do którego zobaczenia gorąco zachęcam, utrzymane jest w ciepłych kolorach. Sprawia ono wrażenie spokojnej elegancji. Obejdźmy teraz kościół tak, by mieć go po swojej prawej stronie. Wspomniałem o burzliwych dziejach świątyni. Kroniki zanotowały kilka pożarów, które zniszczyły ją niemal doszczętnie. Na szczęście za każdym razem właściciele bielskich dóbr okazywali się dość bogaci i hojni, by ją odbudować. Wielki wpływ na historię miasta miała reformacja. Był to ruch religijny dążący do uzdrowienia kościoła, a zapoczątkowany przez niemieckiego mnicha Marcina Lutra. Stąd zwolenników reformacji nazywano czasem luteranami lub bardziej ogólnie protestantami. Zyskali oni dużą popularność w Europie. Na początku XVII wieku stanowili większość mieszkańców w Bielsku. Były to niespokojne czasy. Europę ogarnęła wojna trzydziestoletnia. Państwa protestanckie walczyły w niej z krajami, gdzie dominował katolicyzm. Bielsk był pod panowaniem katolickich Habsburgów, którzy prześladowali protestantów. Między innymi odebrali im kościoły. Dopiero na początku XVIII wieku prześladowania osłabły, a w 1781 roku pozwolono protestantom na swobodę kultu. Idziemy dalej wzdłuż boku kościoła. Zwróć uwagę na ścianę świątyni. Na jej końcu odnajdziemy płaskorzeźby dwóch postaci. Są to dziecięce nagrobki z początku XVII wieku, pozostałość dawnego cmentarza. Stańmy teraz tak, żeby kościół mieć po prawej stronie. Idziemy prosto, a na końcu uliczki skręcamy w lewo, przed niskimi kamienicami. Bogacenie się Bielska w XIX wieku było udziałem protestantów, katolików i wyznawców judaizmu, czyli Żydów. Wprawdzie najwięcej było Niemców, ale obok nich mieszkali Polacy i Żydzi. W latach międzywojennych zwiększyła się liczba Polaków. Całą tę różnorodność narodowo-religijną zniszczyła II wojna światowa. Przypominam, skręcamy w lewo, w ulicę Schodową. Wracamy na rynek. Do połowy XIX wieku był on centrum gospodarczym Bielska. Kwitł tam głównie handel. Miasto leżało na ważnych w tamtym czasie szlakach z Polski do Czech i Austrii oraz ze Śląska na Węgry. W XVI wieku właściciele Bielska nadawali miastu liczne przywileje, które wspierały rzemieślników. Potem przyszedł rozkwit przemysłu sukienniczego. Pod koniec XVIII wieku było w Bielsku ponad 500 sukienników, a ich wyroby były uważane w sąsiednich krajach za najlepsze. Ale największą zmianę przyniosła rewolucja przemysłowa w wieku XIX. Zmieniła ona Bielsko z miasta rękodzielników w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Dochodzimy do rynku. Nie wchodzimy jednak na sam plac, ale skręcamy w prawo. Idziemy ulicą wzgórze. Doprowadzi nas ona z powrotem do zamku Sułkowskich, który wyłania się na końcu ulicy. Gospodarzem jego gmachu jest obecnie muzeum w Bielsku-Białej. Zwiedzając je, możemy szczegółowo poznać dzieje miasta i zamku, a wystawa etnograficzna zapozna nas z tradycjami ludzi mieszkających w tych okolicach. Jest tam też zbrojownia i pokój myśliwski. Możemy więc zapoznać się z dawną bronią. Najbardziej okazałym pomieszczeniem zamku jest salon muzyczny. Muzyka rozbrzmiewa w nim po dziś dzień. Także miłośnicy sztuki współczesnej znajdą w zamku coś dla siebie. Powinniśmy już dobrze widzieć przylegającą do zamku niższą budowlę z wieżyczką. Jest to kaplica świętej Anny, którą dobudowano dla upamiętnienia żony księcia Ludwika Sułkowskiego, Anny. Idźmy w stronę muru widocznego na prawo od kaplicy. Przystańmy przy murze, jak najbliżej kaplicy, żeby dobrze widzieć gmachy znajdujące się za murem. Na zakończenie naszej wycieczki proponuję jeszcze jedno spojrzenie na piękne bielskie zabytki. Ten wysoki gmach z kopułą na szczycie to budynek poczty głównej. Został on wybudowany w 1898 roku, a jego projektantem jest znany nam już Karol Korn. Zwróć uwagę na stojącą przy kopule figurę Merkurego z laską wężową. Niższy budynek, po lewej, to Teatr Polski. Ten gmach jest o kilka lat starszy niż poczta główna. Zbudowano go ze składek mieszkańców i początkowo nosił nazwę Teatru Miejskiego. Wyglądem nawiązuje do budynków teatralnych w Wiedniu i Budapeszcie. Szczyt tego gmachu ozdobiono figurą greckiego boga Apolla. Jak widać, dawni bielszczanie byli zżyci z postaciami mitologii greckiej. Byli jednak przy tym ludźmi mocno stąpającymi po ziemi. Spójrzmy na rząd drzew na lewo od teatru. Znajduje się tam wylot wspomnianego już tunelu kolejowego, technicznego cudu sprzed półtora wieku. W tym miejscu kończymy nasz spacer po Bielsku-Białej. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zachęcam do samodzielnego poznawania uroków tego niezwykłego miasta. Zapewniam, że zostało ich jeszcze na kilka solidnych wycieczek. Proszę pamiętać o zwrocie audioprzewodników. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanego pobytu w mieście.